Księga Liczb, rozdział 34. Pan przemówił do Mojżesza. Daj Izraelitom następujący nakaz. Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, wówczas obszarem, jaki wam przypadnie w dziedzictwie, będzie ta właśnie ziemia Kanaan w następujących granicach. Południowa granica pobiegnie od pustyni Sin obok ziemi Edomu. Początek będzie mieć przy wschodnim krańcu Morza Słonego. Następnie zwróci się na południe, ku wzgórzu Skorpionów, pobiegnie przez Sin na południe od Kadesz Barnea i dalej przez Hasor Addar do Asmonu. Od Asmonu pobiegnie wzdłuż Potoku Egipskiego i dojdzie do morza. Na zachodzie granicą będzie Wielkie Morze, to jest wasza granica zachodnia. Granica północna będzie taka. Od Wielkiego Morza będzie biegła do góry Hor. Od góry Hor do Lebo Hamat i skieruje się do Sedat. Pobiegnie dalej do Zifron i zakończy się w Hasar Enan. Taka będzie wasza granica północna. Granica wschodnia będzie się ciągnąć od Hasar Enan do Szefam. Od Szefam pobiegnie w kierunku Haribla na wschód od Ain. Potem będzie biegła przez góry na wschód od jeziora Kinneret. Następnie wzdłuż Jordanu i zakończy się przy Morzu Słonym. Taki jest wasz kraj, otoczony wokoło granicami. Potem Mojżesz dał taki nakaz Izraelitom. To jest kraj, który podzielicie losami jako dziedzictwo. Pan polecił je przydzielić 9 plemionom i połowie plemienia. Plemię Gadytów, Rubenitów i połowa plemienia Manassesa otrzymały już bowiem dziedzictwo dla swoich rodów. 2,5 plemiona otrzymały więc swoje posiadłości dziedziczne po stronie wschodniej, za Jordanem, naprzeciwko Jerycha. Pan powiedział do Mojżesza. Oto imiona ludzi, którzy przeprowadzą podział ziemi, która stanie się waszą dziedziczną własnością. Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna. Z każdego plemienia weźmiecie jeszcze po jednym z naczelników do rozdzielenia kraju. A oto ich imiona. Z plemienia Judy, Kaleb, syn Jefunnego. Z plemienia Symeona, Samuel, syn Ammichuda. Z plemienia Benjamina, Elidat, syn Kislona. Z plemienia Dana, przywódca Bukki, syn Jogliego. Z potomków Józefa, z plemienia Manassesa, przywódca Hanniel, syn Efoda. Z plemienia Efraina, przywódca Kemul, syn Shiftana. Z plemienia Zabulona, przywódca Elisafan, syn Parnaka. Z plemienia Issachara, przywódca Paltiel, syn Azzana. Z plemienia Asera, przywódca Achiut, syn Szelomiego. Z plemienia Neftalego, przywódca Pedachel, syn Ammichuda. Tych właśnie wskazał Pan, aby w ziemi Kanaan wyznaczyli dziedzictwo Izraelitom. Moi drodzy, mamy dzisiaj taki krótki rozdział, taki, w którym trochę nie wiadomo, co skomentować. Dlatego, że mamy połówkę rozdziału, która jest po prostu wyznaczeniem granic. Do dzisiaj trochę nie wiadomo, gdzie te niektóre miejsca leżały, więc trudno powiedzieć tak zupełnie dokładnie, jakby jakie granice były tej ziemi obiecanej. A potem mamy oczywiście imiona tych, którzy mają dokonywać podziału tych ziem. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz w związku z Kanaanem i może o tym dzisiaj dwa słowa. Cała ta ziemia, ten Kanaan, czyli dzisiejsza część Izraela i też część Libanu, w tamtym czasie, zanim tam przyszli Izraelici, czyli mniej więcej jakimś tam XIII wieku przed Chrystusem, była zasiedlona przez wiele plemion wyznających różnego rodzaju religie, takie kulty ziemi, kulty rolnictwa, kulty płodności itd. Izraelici ich traktowali generalnie bardzo z góry, jako ludy też podbite potem, no bo całą tą ziemię podbili, no traktowali ich trochę jak swoją własność. Natomiast historycznie patrząc, bardzo wielu rzeczy takich z codziennego życia, z rolnictwa i tak dalej, oni się nauczyli od tych podbitych ludów. Izrael wcześniej był ludem takim no mocno koczowniczym. Nie? Oczywiście był w Egipcie przez długi czas, ale był jako niewolnicy. Więc generalnie wykonywali tylko polecenia. Natomiast jakby no nie mieli nigdy własnego kraju, żeby go dobrze zorganizować. I historycznie patrząc, jakby można się dużo jakby nauczyć z takiego jakby wykorzystania już zastanych zasobów, zastanych umiejętności, zastanych praktyk i tak dalej. I oni mocno z tego skorzystali. I to jest, myślę, taka w ogóle ważna myśl. Że czasem są takie rzeczywistości, które uważamy za, nie wiem, jakieś gorsze, jakieś słabe, jakieś, nie wiem, o mniejszej wartości. Ale kochani, w nich też może być coś, czego się jakby możemy nauczyć. W nich może być coś, co może być błogosławieństwem dla nas, tylko trzeba mieć otwarte oczy, żeby, no właśnie, nie skracać wszystkiego tylko dlatego, że mi się wydaje, że to jest dużo słabsze. I nawet jeżeli jakie jest, nie wiemy, czy coś jest mniej wartościowe, to nie znaczy, że nie ma tam dobra. Piękne oczy Jezusowe to są takie oczy, które wszędzie, nawet w czymś najsłabszym i najmniejszym, doszukują się różnych pozytywnych i dobrych rzeczy i biorą je. W sensie uczą się od nich. Kochani, uczmy się takiego patrzenia.